Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna nasza audycja, rozterki w konfesjonale, czyli jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze się spowiadać. Dzisiaj naszym gościem jest znany nam na antenie naszego radia ojciec Andrzej Lemierz, jezuita. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy zatrzymać się nad kolejnym, ale już ostatnim warunkiem dobrej spowiedzi, czyli zadośćuczynienie. Zanim dojdziemy do tej rzeczywistości zadośćuczynienia, czym to jest w ogóle i jak należy na to patrzeć, ojcze, jako jezuita w Twoje życie kapłańskie wpisuje się duchowe prowadzenie ludzi. To łączy się z sakramentem pokuty i pojednania, rekolekcje ignacjańskie, ale przede wszystkim też kierownictwo duchowe.
Tak, rzekłbym, trzeba też rozróżnić, bo czym innym jest spowiedź sama, czyli sam sakrament, czym innym jest kierownictwo duchowe. Spowiedź to przede wszystkim każdy z nas idzie do konfesjonału albo umawia się z kapłanem i spowiada się ze swoich grzechów. Kierownictwo natomiast duchowe to bardziej poddanie się woli spowiednika, któremu odkrywam swoją duszę, po to, żeby on, poznając mnie bardzo dokładnie, mógł pokierować moim życiem wewnętrznym. Dlatego jest to o wiele bardziej bliższe, bardziej zjednoczenie z Panem Bogiem, a jednocześnie większe pośrednictwo i większa odpowiedzialność samego kapłana, no bo kiedy rzeczywiście człowiek poznaje tak naprawdę dogłębnie duszę człowieka, jego serce i jego całe wnętrze, no to jestem też odpowiedzialny za tym, co ja z tym wnętrzem robię, czy dobrze poprowadzę, czy poprowadzę tak, jak Chrystus tego chce. Więc wielka też odpowiedzialność wtedy wpływa na tego, który sprawuje ten sakrament.
Nie ukrywam, że w tej naszej audycji będą pojawiały się również takie tematy i kiedy wypisywałem je sobie, to właśnie przy kierownictwie duchowym zaznaczyłem sobie od razu ojca Andrzeja. A dlaczego dzisiaj się pojawił? Nie tak dawno, żeśmy mieli okazję rozmawiać z ojcem Andrzejem również o spowiedzi, o sakramencie pokuty, pojednania, o skrupułach, które często gdzieś tam w naszym życiu się pojawiają, o tym prowadzeniu duchowym również przez kapłana. I pojawił się temat tego piątego warunku, który w jakiś sposób ojcu jest, myślę, mogę powiedzieć, bliski i jakże ważny, bo sam ojciec mi to wtedy zaznaczył. Zadośćuczynienie. Ojcze Andrzeju, co to w ogóle jest?
Problem leży chyba, myślę, w tym, że wszyscy wiedzą o tym, że coś takiego jest, ale nikt tego nie robi. Nikt tego jakby nie wypełnia.
No właśnie, bo chciałbym zapytać, czy nie jest tak, że często ten warunek w tych pięciu warunkach tak naprawdę jest pomijany? Najczęściej.
Pomijany, bo jakby odpowiedzieć, on jakby nie należy już do kapłana, bo kapłan na pokucie i rozgrzeszeniu kończy sakrament, a ja przecież w tym sakramencie uczestniczę, nie? To ja miałem się do niego przygotować, to ja miałem zrobić rachunek sumienia, to ja miałem żałować za grzechy, to ja miałem mieć mocne postanowienie poprawy, to ja wyznałem moje grzechy i to ja mam zadośćuczynić za nie. To jest moje zadanie, to jest cały sakrament. Ja muszę w tym całym sakramencie uczestniczyć, a nie tylko w samym rozgrzeszeniu kapłana i dalej już jakby mnie nic nie interesuje, nie obchodzi. Idę sobie dalej zbierać grzechy. To jest, myślę, najgorsza rzecz, która zdarza się nam, że my konfesjonał bardzo mocno jakoś czynimy jako wysypisko śmieci. Te śmieci to oczywiście nasze grzechy. Przychodzę do konfesjonału, by wyrzucić moje grzechy. Chcę się ich pozbyć. No i wyrzucamy je. Wyrzuciliśmy. O, teraz jestem wolny. Po co? No po to, żeby pójść i znowu następne grzechy ładować do tej swojej, w cudzysłowie, mieciarki. No i wtedy co robimy? Robimy tak, się właściwie kręcimy cały czas w kółko. Od grzechu do spowiedzi, od spowiedzi do grzechu, od grzechu do spowiedzi. I tak cały czas w kółko. Nie ma żadnego jakiegoś dynamizmu w naszym przeżywaniu sakramentu. W ogóle tym sakramentem nie żyjemy, tylko po prostu spowiadamy się i myślimy, że już jest wszystko okej. Jeszcze pokutę oczywiście odprawiamy i koniec.
No właśnie, bo chciałbym dopytać, czy pokuta, którą zadaje nam kapłan, to jest w ramach zadośćuczynienia?
Nie, to nie jest w ramach zadośćuczynienia. Pokuta jest ukierunkowaniem kapłana na to, co powiedzieliśmy, wyznając nasze grzechy. Bo wyznając nasze grzechy, kapłan musi ocenić, co jest istotne i ważne w twoim życiu duchowym i na to zwrócić jakby uwagę, dając pokutę. Czyli jeśli ktoś tam za mało się modli, no to kapła na przykład mówi, to módl się tu na przykład częściej, czyli jakąś litanią, może codziennie, jakąś koronkę do Miłosierdzia Bożego, może codziennie dziesiątek różańca świętego, prawda? No bo za mało się widzę modlisz, za mało jest tego czasu spędzanego z Panem Bogiem, prawda? Ktoś inny może mieć jakieś inne słabości w swoim życiu, nie? Na przykład może bardziej być skłonny do tego, by chodzić sobie na jakieś tam zabawy, niezabawy, hulanki i szaleć. No i tutaj w tym momencie kapłan może mu kierunkować bardziej, słuchaj, weź chociaż codziennie trochę po kawałku Pisma Świętego poczytaj. Skup się na tym Słowie Pana Boga. Wycisz się wewnętrznie, nie? Uspokój się wewnętrznie. Czyli to jest takie moje indywidualne prowadzenie danej osoby, która odkrywa przede mną duszę swoją, żeby tą pokierować tym człowiekiem, żeby ten człowiek rzeczywiście poszedł w odpowiednią stronę. Ale to jest pokuta. Ja za pokutę daję taką, po to po prostu jakby ukierunkowanie, w którą stronę ten człowiek ma dalej pójść, dalej się rozwijać. Natomiast zadośćuczynienie należy do sakramentu pokuty, czyli do całości. Nie? I ono właściwie będzie się pojawiało, albo inaczej mówiąc, ono wtedy się pojawi w moim życiu, kiedy ja dobrze zrozumiem, czym jest grzech.
Często gdzieś tam, ja myślę, że to ojciec powiadając też gdzieś to zauważa, że ludzie to zadośćuczynienie utożsamiają właśnie z pokutą, którą odmówili. Ja tam dostałem dziesiątkę różańca, czy coś tam miałem zrobić, zrobiłem to, lepiej, gorzej, ale zrobiłem i sprawa się rozwiązuje.
A właśnie się nie rozwiązuje, tylko po prostu zaczyna mi się, jakby to powiedzieć, naciskać na mnie, że właściwie te spowiedzi moje mi nic nie dają. No bo skoro wyspowiadałem się, a tu znowu idę i znowu te same grzechy. One się ciągle powtarzają. No, znowu idę wyspowiadać, znowu te same grzechy, znowu następuje taki duchowy marazm. Często ludzie się właśnie młodzi w tym szybko gubią, jak zwłaszcza mają jakieś grzechy, z którymi sobie nie mogą poradzić, nie, to oni wtedy bardzo szybko jakby mówią sobie, nie ma sensu iść do spowiedzi, bo ja nie widzę żadnej poprawy we mnie. Nie? I mają tu pewno racji dużo. Ale dlaczego nie ma tej poprawy? No właśnie z braku zadośćuczynienia. My nie uczestniczymy jakby w tym sakramencie, tylko skupiamy się na samym wysypywaniu śmieci, czyli same wyspowiadanie się z moich grzechów i koniec. Pokutę odprawiłem i dalej hulaj dusza, Pana Boga nie ma. A to nie na tym możesz polegać. Sakrament ma być sakramentem, ja powinienem przeżywać go w całości.
Proszę ojca, nasuwa mi się takie pytanie, no bo mamy 5 warunków dobrej spowiedzi, no to jeśli my utożsamiamy pokutę, którą mamy odmówić z tym zadośćuczynieniem, to nie jest tak naprawdę to, to pokazuje nam, że my do końca nie spełniamy wszystkich warunków dobrej spowiedzi.
No nie spełniamy i dlatego nie ma rozwoju duchowego.
A czy możemy mówić w takim razie o ważności spowiedzi? Bo jeśli mówimy, że nie spełnia się warunków, więc spowiedź może być nieważna. Tutaj w tej sytuacji można by tak daleko podejść?
Tu bym za bardzo tak nie szedł w tę stronę, bo wtedy byśmy poszli w taką prawną interpretację sakramentu. A ja myślę, że sakrament jest wielką łaską, którą mi Pan Bóg daje, wielką miłością, którą mi okazuje Pan Bóg, miłosierdziem, które mi daje w tym sakramencie, a nie tak, żeby od razu patrzeć, czy coś jest ważnego, czy nieważnego. Bardziej nieważnym jest wtedy, kiedy człowiek rzeczywiście oszukuje Pana Boga, oszukuje kapłana, bo myśli sobie, że a co tam, wyspowiadam się po prostu z czegoś, co nawet nie było miejsca, albo z tego tam tylko kawałka, a ten najcięższy grzechy w ogóle nie powiem. Czyli taka świętokradzkość. To wtedy rzeczywiście wchodzimy w ten wymiar, że spowiedź jest nieważna. Natomiast tu w tym wypadku to ja bym tak nie powiedział, tylko chodzi o to, że brak rozwijania się duchowego będzie skutkował w moim życiu, że ja nie będę w ogóle się rozwijał. Ja po prostu będę stał w miejscu. Jak nauczyłem się spowiadania gdzieś tam w trzeciej, czwartej klasie podstawówki, nie? Tak ciągnę to aż do 90 lat mego życia, czy do setki. I nie rozwijam się w ogóle. Tak jakby rozwijanie się w temacie duchowym nie było we mnie nic. A przecież ja jestem człowiekiem, który ma się rozwijać. No, tak jak uczę się w szkole i najpierw otrzymuję tam podstawowe 2+2, ale potem się rozwijam. Potem są następne schody, coraz wyżej, coraz bardziej. I w życiu duchowym tak samo powinienem się rozwijać. To rozumienie sakramentu to powinno się we mnie rozwijać.
To, co pojawiło się też w naszych audycjach, ja myślę, że to jest jakby też pewną podpowiedzią, drodzy Państwo, bo jeśli nie ma tego rozwoju, to rzeczywiście na pewnym etapie naszego życia może się pojawić to, co zdarza się też w konfesjonale z perspektywy nas spowiadających, że ktoś przychodzi i mówi, no za bardzo nie mam z czego się wyspowiadać.
Bo grzech, zamiast jego naturę poznawać, widzieć jego brzydotę, widzieć, jakim jest naprawdę czymś wstrętnym, no to my właściwie tak te grzechy, to tak się ciągle powtarza, one się jakby zanikają. Zanika ich wartość, zanika ich moc, która niszczy moje serce, niszczy moje życie, niszczy życie innym ludziom. Człowiek zaczyna jakby nie widzieć, no kogoś z kimś tam nie utrzymuje dobrych relacji, no to wina po prostu tego człowieka, wina sytuacji, wina wszystkiego, ale nie moja. Ja od tego zaczynam uciekać jakby i to jest jakby istota mojego nawrócenia, że nie ma wtedy nawracania się. Ja po prostu idę, wyspowiadam się, idę dalej, ale maraz taki duchowy powstaje, który nie prowadzi nas donikąd, a właściwie nas tak studzi, że ja zamiast bardziej kochać Boga, bardziej kochać ludzi, no to ja właściwie się zamykam na samym sobie. Właściwie staję się wielkim egoistą.
Czyli trzeba by dopowiedzieć, że ten brak rozwoju duchowego tak naprawdę skutkuje tym, że jesteśmy zaślepieni, że my nie widzimy i tak naprawdę to, co ojciec powiedział, stygniemy i umieramy wewnętrznie.
I umieramy wewnętrznie i to, co można by dopowiedzieć, świat, w którym żyjemy, on niestety umiera. Coraz więcej jest grzechu, coraz więcej jest nieszczęść, coraz bardziej człowiek jest dla człowieka wilkiem, a my w tym po prostu uczestniczymy. I stwarzamy sobie taką sytuację, nie, przecież ja jestem bardzo pobożny, chodzę do kościoła, ja przecież się modlę, co ksiądz ode mnie chce? I nie widzę moich grzechów, nie widzę, czym tym grzech jest, jaki on jest rzeczywiście wstrętny. To się wszystko bierze też i stąd, że człowiek nie widząc, czym jest grzech, to też nie widzę, czym jest na przykład miłość. Bo miłość jest przeciwieństwem grzechu. Ja nie doświadczam wtedy miłości. Nie wiem, że miłość to powinno być moje poświęcanie się dla innych, moje całkowite oddanie się dla innych, tylko oddaję się tam jakimś kawałeczku, malutkim, niewiele. Nie, prawda, no, tam raz na rok żonie powiem, że ją kocham, wystarczy. Mężowi powiem, że go kocham, raz na rok wystarczy. Pan Bóg mówi, miłość to jest coś, co powinniśmy realizować codziennie, każdego dnia. A więc każdego dnia powinniśmy mówić, kocham Ciebie, prawda? Każdego dnia oglądałem taki jeden z filmów, czy naprawdę wierzysz? I tam w tym filmie jest taka bardzo ładna scena, jak takie starsze małżeństwo po tym wypadku są w szpitalu i on tam mu nogę w gips ładują, prawda? Obok żona jego stoi, on leży na tym łóżku szpitalnym i on mówi, czy mówiłem Ci dzisiaj, że Cię kocham? A ona do niego mówi, od 46 lat mi to mówisz codziennie, nie? Nie, chciałem się tylko upewnić. To jest właśnie coś pięknego w tym filmie, taka scena, która nam mówi, jak powinni się zachowywać ludzie. Codziennie mówił swojej żonie, że ją kocha, no bo miłość ma codziennie okazywać. Jeśli będę rozgrzewał moje serce miłością, to będę coraz bardziej widział, jak wstrętny jest grzech, bo on jest przeciwieństwem miłości. On jest zaprzeczeniem miłości. On jest tym, co niszczy miłość, moją miłość i do Boga niszczy, i do człowieka. Więc ten grzech tak wstrętny, jeśli zacznę go odkrywać sobie, że on jest we mnie, że on gości, to będę starał się go po prostu rzeczywiście wyrzucić z siebie. Będę chciał swoje życie uczynić całkowicie innym. I tu dotykamy zadośćuczynienia.
W tym warunku mówimy zadośćuczynić Bogu i zadośćuczynić bliźniemu. Jak może to w konkretnych sytuacjach może jeszcze dopowiedzieć, jak to robić wobec Pana Boga, a jak to robić wobec konkretnego człowieka?
Jeśli grzech jest przeciwieństwem miłości, to musimy popatrzeć na to, co nam Chrystus zostawia w testamencie. Kiedy odchodzi z tej ziemi, daje swoim uczniom przykazanie. Mówi wyraźnie, to jest moje przykazanie nowe, które wam daję. Abyście miłowali się wzajemnie. I to miłowanie Boga jest zawarte w tych dwóch, właściwie trzech wymiarach. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej swojej duszy, z całych swoich sił, a bliźniego swego, jak siebie samego. Mamy kochać więc Boga ponad wszystko a bliźniego swego jak samych siebie. To jest nasze zadanie, które mamy wypełniać każdego dnia. I sakrament pojednania ma nam pomóc właśnie w tym wypełnianiu owego zobowiązania. Zadośćuczynienie czym ma być? Realizowaniem przykazania miłości. Dlatego mam kochać po spowiedzi Boga, oddawać Mu cześć i chwałę, dziękować Mu za to, że mnie, grzesznikowi, odpuścił wszystko. Mam być za to Mu wdzięczny niesamowicie, okazywać Mu swoją miłość, ale także po tym sakramencie spowiedzi ja mam pójść do ludzi, których skrzywdziłem, którym zadałem jakiś ból, którzy przeze mnie płakali, którzy przeze mnie się zasmucili, których może obraziłem swoim słowem, swoim zachowaniem. Ja mam teraz po tej spowiedzi pójść i naprawdę świadomie podjąć trud miłowania. I wtedy będę kochał Boga i ludzi i wypełniał to, co Chrystus od samego początku, będąc na ziemi, nam to ukazywał swoją postawą, swoim życiem. Miłość ma być czymś, co jest wyznacznikiem mojej wiary i mojego zbawienia, bo miłość nas prowadzi do zbawienia.
Gdybyśmy chcieli wejść w jakieś konkretne przykłady, na przykład, jeśli coś ukradłem komuś, no wiadomo, pieniądze straciłem, poszedłem do spowiedzi, wyspowiadałem się z tego, dostałem pokutę, idź i oddaj to. Albo spróbuj oddać to. Czy to jest już w ramach zadośćuczynienia temu, że zabrałem czy ukradłem komuś coś?
To jeszcze nie jest zadośćuczynienie, bym powiedział, no, że w jakimś tam tylko stopniu, nie? Ale tu bardziej, bo restytucja, jak wiemy, to tak po łacinie się łatwiej nazywa, czyli musisz oddać to, co ukradłeś, bo przed Panem Bogiem to stoi, prawda?
Tak jest.
I kapłan ma ten obowiązek, tą restytucję nałożyć penitentowi. Czyli temu, który oskarża siebie, dobrze kochany, źle uczyniłeś, ale teraz to musisz to naprawić. Bo tak Chrystus chciałby, żebyś to uczynił, prawda? Ja to naprawiam, jeśli mogę naprawić, bo nie zawsze można naprawić, bo jak ukradłem ciasteczko i zjadłem, no trudno, żeby cokolwiek teraz zanieść, to następne ciasteczko kupować i zanosić.
Ale gdybym przyszedł i oddał za to ciasteczko?
Też nie, bo wtedy zdradzam się, że jestem człowiekiem grzesznym i zdradzam się swoją postawą, że w ten sposób idę, jakby mówię wszystkim, jest mój grzech. Tajemnica grzechu obowiązuje nas wszystkich, niezależnie od czasu i dnia. Mogę to zrobić, ale w taki sposób, żeby ta osoba nie wiedziała, że ja jej zwracam za te, co
zrobiłem. Ktoś mi kiedyś powiedział, że no, ukradł coś w sklepie, rzeczywiście to była jakaś rzecz i nie dawało mu to spokoju. Kiedyś ksiądz na spowiedzi, bo to było po latach, kazał pójść i przyznać się w tym sklepie, ten dług jakby spłacić. Nie wiem, to kosztowało 10 zł, oddać to na rzecz tego sklepu, nieważne kto co z tym zrobił, ale żeby to jakby nie ciążyło na moim sumieniu, to co ojciec wcześniej powiedział. Ale to w tym, co ojciec powiedział, nie do końca też o to chodzi, tak?
Nie do końca, myślę, o to chodzi, bo w tym wypadku, no, jakby to powiedzieć, to przyznanie się do grzechu nie zawsze będzie skutkowało dobrą rzeczywistością. No trudno powiedzieć. Można, ale...
To podam inny przykład. Kogoś oszukałem, wprowadziłem błąd i przez to, że ja oszukałem, ten ktoś jakby doświadczył uszczerbku, nie wiem, może finansowego jakiegoś. I teraz, no nie dając mi to spokoju, przyznaję się temu człowiekowi, że kłamałem i on przez to, nie wiem, doświadczył uszczerbku finansowego. Czy to rozwiązuje sprawę?
No właśnie, bo tak, bo mówimy o konkretnych już rzeczywistościach, tak, tak. Ale są według mnie zawsze bardzo niedobre, dlatego że nam podpowiadają, że dobra, no w tym momencie na przykład coś mogę zrobić, ale dajmy inny przykład, kiedy już ja nie jestem w stanie tego naprawić, nie?
No właśnie, bo to jest moje kolejne pytanie, bo są sytuacje, kiedy, nie wiem, nie mogę tego naprawić już, bo nie wiem, tego człowieka nie ma, odszedł, umarł, no jest wiele innych możliwości. Nie mam możliwości zwrócić, czy naprawić.
Czy naprawić, nie? No właśnie nie takie ma być naprawianie. Naprawianie ma być mojego serca, ja mam się naprawić. Ja mam zmienić swoje życie. Sakrament ma mi w tym pomagać. I pomaga mi wtedy, kiedy ja rzeczywiście po tym sakramencie, po tym rozgrzeszeniu, po tej miłości miłosiernej, doświadczeniu tego miłości miłosiernej Pana Boga, zmieniam swoje życie i nastawiam je bardziej na miłość. Chcę bardziej kochać tego drugiego człowieka, chcę bardziej kochać tego, którego skrzywdziłem. Ale teraz jak mu okażę swoją miłość, no to na różne sposoby można ją okazywać. Nie muszę temu człowiekowi dawać wprost do zrozumienia, widzisz, bo ja ci zło wyrządziłem, teraz ci daję, bo czasami będzie tak, że jak ja powiem tobie, że zło uczyniłem ci, bo cię ukradłem i tak dalej, to ten ktoś może przestać być moim przyjacielem, może się obrazić na mnie i może przez wiele lat mieć kłopoty sam z sobą, że no proszę bardzo, ja mu zaufałem, ja mu tego, a on tak źle postąpił ze mną. Czyli to jest właśnie takie bardzo śliskie, pójść się przyznać i niby będzie wszystko w porządku. Przykład na przykład małżeństwa. No jeśli ktoś zdradził swoją żonę, no to co, ma teraz iść przyznać się, powiedzieć tej żonie, tak, zdradziłem cię, kochanie? Nie, bardzo cię przepraszam, cię zdradziłem. To może wyrządzić takie zło, że się może małżeństwo rozpaść, rodzina się może rozpaść, może być mnóstwo niebezpiecznych jakichś konsekwencji, łącznie z krzywdą wyrządzoną na przykład dzieciom. Nie ma czegoś takiego, że ja się idę, przyznaję do swoich grzechów. To nie na tym możesz skutkować. Owszem, podałeś taki przykład, że ktoś tam, no właśnie, wiele lat trzyma, to nie może go to puścić. Dobra, może ta terapia mu akurat pomoże, może ten kapłan rozeznał, że ta terapia mogła mu pomóc. Natomiast ja chciałbym i bardziej ukierunkować ludzi na tym, żeby po spowiedzi poszli, by miłować tych, których krzywdzili, by ich kochać, by im tę miłość okazywać. Bezinteresowną. Właśnie nie za to, że ja się przyznać chcę, tylko bezinteresowna, tak jak Chrystus mnie kocha. Idę cię miłować. Jeśli nie przyjmiesz mojej miłości, dobrze, ale ja staram się, nawet jeśli nie chcesz przyjąć, to ja będę się modlił, ja będę w jakikolwiek sposób inny chciał Panu Bogu wynagrodzić to, co złego uczyniłem.
Jest Wielki Post. W środę popielcową była ta Ewangelia o poście, modlitwie i jałmużnie. I tam Chrystus mówi, nie trąb naokoło, bo Ojciec Twój widzi w ukryciu. Czy możemy tą Ewangelię odnieść do tej sytuacji, że Pan Bóg rzeczywiście widzi Twoje zadośćuczynienie? Nie musisz, nie wiem, przeżywać tego na ten sposób, co Ojciec powiedział, że rozdzieram przed wszystkimi to, kim jestem, tylko robię to w ukryciu.
Każdy z nas jest grzesznikiem. Ten drugi człowiek, którego tam dodałem mu jakieś cierpienie, ból, okradłem czy cokolwiek zrobiłem, to też przecież on jest też grzesznikiem. Takie przyznawanie się, że ja jestem wielkim tutaj grzesznikiem, proszę bardzo, i w ten sposób chcę się nawracać, no nie zawsze będzie przynosiło dobre owoce, a czasami może wielkie szkody przynieść. Natomiast to, co nam Chrystus mówi, wejdź do swojej izdebki, Ojciec Twój, który widzi, to On wszystko w Tobie będzie dokonywał, a Ty pozwól Mu, otwórz się na Niego. Otwórz się na tą miłość Pana Boga, żeby ta miłość Cię ogarnęła, żebyś naprawdę był człowiekiem miłości, że idę po prostu, by z całych sił i mocy, jaką mam w sobie, kochać Boga, kochać bliźniego i w ten sposób będę wynagradzał za swoje grzechy. Zresztą święty Paweł to bardzo ładnie ujął. Zło dobrem zwyciężaj. My często nie wiemy, jak walczyć z grzechem. My często myślimy, żeby walczyć z grzechem, to nie grzeszyć. A nie da rady. Człowiek jest grzesznikiem, jest słaby, będzie grzeszył. Natomiast właśnie to zło dobrem zwyciężaj nam pokazuje drogę wyjścia. Jeśli chcesz pozbywać się grzechu, poświęć jak najwięcej czasu ku dobremu. Dobro rozwijaj w sobie, dobro pomnażaj, bo przecież na końcu czasów Jezus z czego nas będzie rozliczał? Byłem głodny, nagi, spragniony, a daliście mi, chodźcie do mojego królestwa. Wskazuje wyraźnie na te czyny dobra, czyny miłości. I ta miłość to jest właściwie, gdy będziemy ją czynić po każdej spowiedzi, na nowo podejmować ten trud kochania, bo to jest trud. To nie jest coś prostego. Właściwie to jest krzyż, wielki krzyż, bo no ja kiedy kocham innych, kiedy ja drugiemu człowiekowi wyrządzam jakieś dobro, to ja to muszę z siebie wziąć. To mnie to kosztuje. Ale to jest właśnie ten krzyż i trud, który Chrystus nam pokazuje, że każdy z nas powinien podjąć, jeśli chce go naśladować. Weź swój krzyż i naśladuj mnie. To właśnie na tym właśnie to polega, że ja podejmuję to, by kochać tego drugiego człowieka, ale zwłaszcza tych, których w jakiś sposób dotknąłem swoim złym zachowaniem, dotknąłem swoim grzechem, bo wtedy ten grzech będzie tracił na mocy, nie tylko we mnie, bo mi Bóg przebaczył, ale także w tym drugim człowieku, któremu dotknąłem go, uczyniłem jakieś mu zło. I wtedy ten grzech będzie niszczony przez miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów, jak to święty Jan Apostoł nas poucza w liście.
Ojcze Andrzeju, na zakończenie jeszcze, czy są jakieś duchowe skutki lub konsekwencje tego, że człowiek nie dopełni formalności, nie dopełni tego piątego warunku, którym jest zadośćuczynienie? Czy to ma jakieś konsekwencje? Już troszkę o tym też mówiliśmy, ale czy to jeszcze później rzutuje jakoś?
Będzie rzutowało, dlatego że samo, powiedzmy, zadanie bólu komuś, na przykład żonie czy mężowi, to potem skutkuje w tym naszym małżeństwie. Te relacje się ciągle zaczynają psuć, ciągle są napięte. Wystarczy jakakolwiek iskra, zaraz zapala się cały ląd, wybucha wszystko i na nowo wojna istnieje. Natomiast kiedy rzeczywiście zaczniemy po każdej spowiedzi, mąż wraca, żona wraca do domu i zaczyna na nowo kochać swojego męża, kochać swoją żonę, to wtedy zaczyna na nowo miłość kwitnąć, rozwijać się i cementuje to małżeństwo. Nawet jak przyjdzie następna nawałnica, to my jak się kochamy siebie i wiemy, że przez sakrament możemy dalej na nowo podjąć trud i miłować, to za każdym razem będzie to nas bardziej spajało ze sobą, będzie nas do siebie zbliżało, będziemy bardziej podobni do Chrystusa i będziemy bardziej Go naśladować. I to jest, myślę, zwycięstwo, do którego powinniśmy zdążać. Jeśli tego nie będziemy robić, no to te nasze relacje się będą psuły, będą napięte, aż czasami mogą tak wybuchnąć, że nikt tego nie pozbiera.
Rzeczywiście temat bardzo ważny i to, co żeśmy powiedzieli na początku naszej dzisiejszej rozmowy, że troszkę chyba przez nas bagatelizowany, jeśli chodzi o sakrament pokuty i pojednania, może też często do końca niezrozumiały, czym jest to zadośćuczynienie, bo tak jak żeśmy też powiedzieli, drodzy Państwo, większość z nas pewnie myśli, że jak odmówię pokutę, to jest wszystko w tej kwestii i to w zupełności starcza. To, co ojciec Andrzej powiedział, widzimy, drodzy Państwo, że to jest zupełnie jeszcze inny wymiar, który wpisuje się w dobre przeżycie spowiedzi, w jakość również naszej spowiedzi. Ojcze Andrzeju, czy na zakończenie chciałby jeszcze ojciec coś dodać do tego naszego rozważania dzisiejszego?
Że tego wszystkiego nas uczy Jezus. Jak dokładnie będziemy czytać Pismo Święte, to będziemy wiedzieć, że Jezus nas zachęca do tego czynienia dobra, zachęca nas do tej miłości i pokazuje to swoim życiem. Pokazuje to swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem, że miłość, mimo że trudna, że boli, że człowiek cierpi, to jednak prowadzi do zwycięstwa, do zmartwychwstania. Bez miłości nie ma zbawiania świata. Miłość zbawia świat. Ja w tym mam uczestniczyć, a sakramenty mi w tym pomagają. Bo zobaczmy, że nie tylko sakrament pojednania prowadzi nas do miłości. Sakrament Eucharystii nas prowadzi do pełni, prawda, miłości, gdzie człowiek przyjmuje Chrystusa, ma w sobie pełną miłość. I ja też po Eucharystii powinienem pójść i kochać. Jeśli też tego nie robię, nie rozgrzewam tej miłości, to zobaczmy, ile my tracimy. Mamy tyle łask od Pana Boga, nie? Są sakramenty, które jesteśmy obdarowani i zamiast wykorzystać te sakramenty, by wracać do swojego domu, wracać z Chrystusem, z Bogiem miłości i tę miłość szerzyć w tych naszych domach, żeby te gniazda miłości były tworzone, ile by było uratowanych małżeństw, ile by było uratowanych dzieci, które nie musiałyby cierpieć z powodu tego, że rodzice się rozeszli, ile byłoby tam naprawdę zwycięstw. A tak tracimy wszystko, czasami tracimy naprawdę samych siebie, no i przegrywamy nie tylko tu na ziemi, ale czasami przegrywamy niebo.
Drodzy Państwo, zadośćuczynienie i myślę, że tutaj możemy postawić znak równości, czyli miłość do Boga i drugiego człowieka, dobrze rozumiana oczywiście. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz Andrzej Lemierz, jezuita, znany bardzo dobrze nam na falach naszego radia. Bóg zapłać.
Szczęść Boże wszystkim.
Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź. Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.